Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Dzisiaj mam przyjemność gościć pana profesora Mirosława Szumiło, badacza, historyka dziejów najnowszych, pracownika Instytutu Pamięci Narodowej w Lubinie, wykładowca akademickiego, no i autora książki Druga biografia w dorobku po Romanie Zambrowskim, książka Gierek, Droga do władzy. Panie profesorze, dlaczego akurat Gierek?
No, myślę, że Gierek jest jedną z najciekawszych postaci okresu PRL, dla mnie przynajmniej. Oczywiście no, to jest przede wszystkim jeden z tych czterech dłużej panujących pierwszych sekretarzy, bo wiadomo, że było ich siedmiu, ale czterech jakby miało taką dłuższą kadencję, a trzech krótszą, więc tu już tutaj można powiedzieć, że jeden z czterech tych ważnych. No i teraz kwestia, dlaczego ona, nie jakiś inny, tak, ewentualnie sekretarz. No to wynikało z faktu, że można powiedzieć, o nim nie było wcześniej próby naukowej biografii tak naprawdę, bo jednak były takie próby podejmowane w przypadku Gomułki, czy pełne, czy niepełne, ale były. W przypadku Bieruta, no to może też w mniejszym zakresie, ale jednak. Jaruzelskiego to biografia, powiedzmy, wojskowa, tak, powstała swego czasu. Inne, bardziej popularne też, ale tu naukowej był tylko w zasadzie rozdział w pracy profesora Eislera, Siedmiu Wspaniałych, tak, gdzie były te szkice biograficzne. Pomyślałem sobie, że warto to rozwinąć, a przede wszystkim skupić się na tym okresie do przejęcia władzy w grudniu 70 roku, bo ten okres był tak słabo opisany, rozpoznany, a Gierek też dlatego, że to jest taki ciekawy przykład kariery działacza partyjnego i kariery, która się, można powiedzieć, w całości odbywała w aparacie partyjnym, bo o ile wielu działaczy tak przeskakiwało między aparatem partyjnym a jakimiś funkcjami ministerialnymi czy rządowymi, wicepremierów na przykład, to w przypadku Gierka on nigdy w rządzie nie pełnił żadnej funkcji, cały czas był w aparacie partyjnym od 1948 roku w Polsce, a wcześniej jeszcze na emigracji w partii komunistycznej w Francji i Belgii. I to jest właśnie też kolejny przykład, że nietypowa kariera, bo zaczynająca się właśnie tam. Czyli w porównaniu do swoich rówieśników nie był członkiem KPP, to też go wyróżniało i to były te czynniki, które mnie zaintrygowały, żeby głębiej się przyjrzeć właśnie tej karierze i tym początkom francusko-belgijskim, czy one miały jakiś wpływ, czy nie miały na to. No i przede wszystkim jego powiązaniom z Moskwą, bo o tym się od dawna mówiło.
Co nieco tutaj pan profesor ujawnia, chcę, proszę państwa, tak porozmawiać z panem profesorem, żeby bardziej zachęcić do czytania książki, a nie żeby ją opowiedzieć, bo rzeczywiście pan profesor cały, zwłaszcza ostatni rozdział książki, poświęca też całemu spiskowi związanym, który był związany z przejęciem władzy przez Edwarda Gierka. Nie będziemy tego ujawniać. Oczywiście o parę rzeczy, panie profesorze, podpytam. Wymienił pan profesor już książkę też profesora Eislera, Siedmiu Wspaniałych. Rzeczywiście to była książka, która też cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, ponieważ no, mało tych biografii powstało. Nie doczekaliśmy się biografii Gomułki, nie doczekaliśmy się całościowej biografii właśnie Wojciecha Jaruzelskiego, Stanisława Kani, no, wielu istotnych działaczy partyjnych, których okres czy czas sprawowania władzy wpłynął bardzo mocno i na PRL, i naszą dzisiejszą rzeczywistość. Ja tylko pokażę takie dwie rzeczy, które się na szczęście ukazały, chociaż to są takie próbki z autorem, z doktorem Robertem Spałkiem, niejednokrotnie tutaj miałem przyjemność rozmawiać na licencji Moskwy. To jest próba opisania polityki właśnie Bieruta, Bermana, Hilarego Mintza, tego triumviratu, jak sam zresztą autor w tytule wspomina. Jest jeszcze druga książka, która cieszyła się dużym zainteresowaniem, Michała Przeperskiego, Mieczysław Rakowski. No i tak naprawdę niewiele mamy tych historii, a może inaczej, bo oczywiście pan profesor opisuje ten okres do 70 roku, do przejęcia władzy przez, do końca w zasadzie 70 roku, do przejęcia władzy późniejszej przez Edwarda Gierka, także kulisy żeby wymanewrować z tej polityki Władysława Gomułkę, który już kompletnie zgrywa się w końcówce 70 roku. Ale tutaj takie jeszcze się rodzi pytanie, które, no bo Gierek jest otoczony taką całą legendą. Są jego gorący zwolennicy, jak i gorący przeciwnicy. Jedni twierdzą, że to był okres no, takiego rozwoju PRL-u, budowy licznych hut, kopalni, fabryk, osiedli mieszkaniowych. Zresztą trasy Warszawa-Katowice przez wiele lat zwanej Gierkówką. Polityki informacyjnej Macieja Szczepańskiego w Telewizji Polskiej. Sama postać zresztą moim zdaniem zasługuje na biografię, bo jest fascynująca. To jest to fascynująca historia. Więc to jest taki człowiek, który ma swoich gorących zwolenników i gorących przeciwników. Co pana zdaniem, jak pan się tak pochylał nad biografią Gierka, wpłynęło, że on ma taką żywą legendę i że, no właśnie, czy to była polityka Macieja Szczepańskiego w utrwalaniu jego wizerunku, że tak go zapamiętaliśmy, jak go zapamiętaliśmy, czy próbujemy zapamiętać? I pan to trochę odczarowuje oczywiście w swojej książce.
No, w pewnym sensie pewnie ta propaganda sukcesu miała tutaj znaczenie, bo jak zwykle, ale też były takie, można powiedzieć, fakty, konkretne dokonania Gierka, no trzeba mu to przyznać, czy coś, co ludzie zapamiętali, bo autentycznie widzieli. No w przypadku mieszkańców wtedy województwa katowickiego, no to jest sprawa dłuższa, bo przecież cały okres wcześniej jego sekretarzowania tamże i tego, że rzeczywiście w tym czasie ten Śląsk się zmieniał, Śląsk i Zagłębie, dodajmy, tak, się zmieniały. To był widoczny rozwój w latach 60. w sensie nawet takim urbanistycznym tych miast i zmiany ich wyglądu. No i po prostu ta stopa życiowa w tym regionie była wyższa niż gdzie indziej, więc no, tam jakby jest to naturalne, ten sentyment. Natomiast w skali całej Polski, no to tam można powiedzieć pierwsza połowa dekady Gierka lat 70. jednak na to wpłynęła, no bo ja jej nie pamiętam osobiście tych czasów, ale z opowieści można zawsze rodziców czy innych ludzi usłyszeć, którzy wtedy byli młodzi, także ten sentyment się bierze z tego, że wtedy wszedł rzeczywiście ten wyż demograficzny powojenny w ogóle, powiedzmy na rynek pracy i tak dalej i Gierek no jednak starał się im zapewnić te miejsca pracy i te mieszkania, chociaż z tym też nie było łatwo, ale jednak budowano ich dosyć dużo. I te otwarcie takie na zachód chyba było najważniejsze, no bo przecież po prostu w kontraście do lat 60. do epoki Gomułki, no to była ogromna zmiana, którą chyba ludzie dostrzegali, to im zostało. A że potem znowu było gorzej, no to trudno mieć sentyment do Jaruzelskiego i czasu stanu wojennego, kiedy były puste półki, a ten początek lat 70. był taką nadzieją na to, że będzie lepiej, tak? I chyba właśnie to Polacy zapamiętali, tak mi się wydaje. Plus wizerunek Gierka, nie tylko ten kreowany, ale ten, powiedzmy, no, który on sam osobiście kreował, bo on po prostu potrafił rozmawiać z ludźmi. Był taki dosyć dobrze odbierany, miał dobrą prezencję.
Pierwszy taki PR-owiec dobry polityczny, można tak to powiedzieć.
Bo... Tak, ja bym dodał, że nawet aktor, bo to o tym mało się, rzadko się mówi, ale jednak miał zdolności aktorskie i to też miało znaczenie.
No dobrze, to jeszcze jedna kwestia, która zawsze rodzi pytania. Na jakiej, co się zachowało, na jakich materiałach też archiwalnych, źródłach pan głównie pracował, pisząc książkę? Czy to były relacje osobiste? Część tego pokolenia no już niestety umarło. Ja pamiętam taki program, który był w Telewizji Polskiej Za kulisami PRL-u, gdzie redaktor Robert Walenciak no, do wielu osób też opisywał bardzo tam dokładnie na podstawie świadectw jego bliskich współpracowników tą epokę Gierka, no bo ten Gierek, jakby nie mówić, jest postacią fascynującą. Na czym pan głównie bazował? I czy są takie okresy w jego życiu, gdzie są białe plamy, że ciężko było te historyczne detale rekonstruować. Jak to wygląda, jeśli chodzi o taką proporcję materiałów, źródeł, archiwaliów do pracy nad biografią Edwarda Gierka?
Oczywiście materiały są zróżnicowane, te źródła, natomiast proporcja jest rzeczywiście różna, bo po pierwsze, jeśli chodzi o relacje czy wspomnienia działaczy, współpracowników Gierka, no to na pewno będzie ich dużo więcej do okresu lat 70. I tutaj jeszcze będą niektórzy dostępni aktualnie, natomiast do tego poprzedniego okresu to po prostu wcześniejszych etapów kariery to po prostu już tych ludzi nie ma na tym świecie. No, z małymi wyjątkami się udało tutaj zebrać te relacje tak z reguły wcześniej. One nie były zbierane jeszcze parę lat wstecz, kiedy ci ludzie żyli i po prostu kiedy pytałem ich ogólnie o elity PZPR, elity władzy, bo ten temat mnie interesuje od lat kilkunastu, no to wtedy przy okazji zawsze pytałem o Gierka, bo tego Gierka zawsze miałem na myśli już kilkanaście lat temu właśnie i dzięki temu udało się pewne rzeczy zdobyć, wyciągnąć. Poza tym są to osoby, które jeszcze gdzieś tam wydawały, nawet to niedawno wspomnienia, jak chociażby Andrzej Werblan, które też coś tam wnoszą do tego. Ale to jest jakby jeden wątek, który rzeczywiście do tego okresu był pomocniczy raczej niż główny, a już w szczególności było ciężko zdobyć nawet pisemne relacje dotyczące tego okresu francusko-belgijskiego, więc trzeba było się jednak zdecydowanie oprzeć na archiwaliach. Oczywiście taką podstawę do opisywania działalności partyjnej muszą stanowić akta PZPR samej jako takiej, Komitetu Centralnego i te związane z Komitetem Wojewódzkim w Katowicach. No ale to są materiały, które, jak wiemy, no, wnoszą takie podstawowe informacje, sporo statystyki, jak to gospodarczo wyglądało, czy te jego przemówienia na plenach i tak dalej. One są ważne i potrzebne, ale żeby zajrzeć...
Czytał panu wszystkie przemówienia?
No nie wiem, czy wszystkie, bo ich za dużo. Na pewno te główne, takie programowe. Natomiast... Żeby zajrzeć za kulisy właśnie historii, to trzeba jednak szukać tych źródeł, które tam wnikają w te rozgrywki wewnątrzpartyjne, bo to był temat, wydawało mi się, najciekawszy i najtrudniejszy do rozpoznania. I tutaj podstawą musiały być, były, ponieważ udało mi się wcześniej tych materiałów dotrzeć, te z archiwów rosyjskich, czyli proweniencji sowieckiej. Były chyba najważniejsze, bo tu chodziło pokazanie nie tylko kontaktów z Moskwą, ale tego, no, jakie informacje do Moskwy docierały na temat Gierka, jego działalności, jego sukcesów na Śląsku i tak dalej. No to było możliwe, co warto podkreślić, zdobycie tych materiałów jeszcze przed rokiem 2014 na moich kilku kwerendach w Moskwie, kiedy szerzej do tematu i Zambrowskiego i innych działaczy zbierałem to, co się udało zebrać. No chyba słusznie przewidując, że nie wiadomo, czy w przyszłości będzie to dostępne, bo teraz jest niedostępne od kilku lat przynajmniej, a teraz to już kompletnie nie mamy dostępu jako polscy historycy. Ale do tego były jeszcze ciekawe rzeczy, które można było w innych miejscach znaleźć i takim dla mnie nawet zaskakującym pod względem wartości ciekawych rzeczy to były archiwa Radia Wolna Europa, czy też można powiedzieć spuścizny Jana Nowaka Zierońskiego, Tadeusza Rzęczykowskiego, którzy pracowali tam dla Radia Wolna Europa i okazało się, że rzeczywiście dosie Gierka i innych czołowych działaczy były gromadzone właśnie w tym kręgu na podstawie i materiałów, które jakoś tam od Amerykanów tych bardziej jawnych pozyskiwano i prasy zagranicznej, która tam też pisała o Gierku już od 64 roku co najmniej, a przede wszystkim też jakichś takich informacji, które przenikały z kraju na zachód, na emigrację i w ten sposób czerpano wiedzę o tym, co Gierek robi tam w Katowicach, jakie są jego powiązania i to było dla mnie bardzo ciekawe źródła. Chociaż no, oczywiście wszystkie trzeba traktować z pewną tutaj podejrzliwością, no bo często też zbierano różne plotki po prostu i jakieś pogłoski, co tam się może dziać. No i wreszcie nawet takie przyczynkarskie rzeczy, ale też wydaje mi się ciekawe, jak to też jakby przy okazji innej kwerendy zajrzałem do tego grudnia, sytuacji wokół grudnia 70 w Narodowym Archiwum w Pradze i tam w aktach Gustawa Husaka były jakby doniesienia ambasadora czechosłowackiego z Moskwy, który bardzo ciekawie informował, co towarzysze radzieccy mówią na temat wydarzeń grudniowych w Polsce, co mówią o Gierku i to jakby taką drogą pośrednią docierało to do Pragi, a teraz możemy właśnie spojrzeć od tej strony na to. Dlatego, że jeśli chodzi o te archiwalia sowieckie, rosyjskie, no to one samego z okresu grudnia 70 już były niedostępne. Nie mogłem takich zdobyć. Większość dotyczyła okresu do roku 64, bo to wtedy było 50 lat karencji archiwalnej, tak, w Rosji, przestrzegane ściśle. Więc do tego nie można było dotrzeć. No i jeszcze warto wspomnieć o tych nielicznych, ale jednak materiałach z archiwów francuskich, belgijskich, bo bez nich też byłoby trudno jakoś tam pewne rzeczy rozwikłać dotyczące roli Gierka na emigracji w tamtejszych partiach komunistycznych.
No to teraz takie pytanie, które może w centralnej Polsce, może południowej, może wschodniej jest bez większego znaczenia, czy mało czytelne. Ale już na przykład w Katowicach, czy w Dąbrowie Górniczej, czy w Sosnowcu zasadnicze. Bardziej Zagłębiak czy Ślązak?
No to jest właśnie ważne pytanie. Nie no, oczywiście bardziej Zagłębiak, bo się urodził w Zagłębiu, to wszyscy zainteresowani Gierkiem wiedzą. Przy czym oczywiście Zagłębiacy, to pamiętajmy, w większości byli ludzie, którzy wtedy w pierwszym lub drugim pokoleniu tam napłynęli, bo te miasta, kopalnie w Zagłębiu Dąbrowskim się rozwijały na bazie napływu jakby pracowników z głębi kongresówki Królestwa Polskiego, ówczesnego rosyjskiego zaboru i tak było też było w przypadku rodziny Gierków i to, co oczywiście udało mi się ustalić, bo to raczej z tego, co pamiętam, nie krążyło gdzieś w obiegu medialnym informacje o tym, skąd jego przodkowie rzeczywiście byli, a byli z Kielecczyzny i konkretnie z okolic Buzka Zdroju i tam takich terenów w dolinie rzeki Nidy. Także jego de facto dopiero ojciec przybył tam, plus razem ze swoimi braćmi zresztą. Także miał tam później wielu kuzynów też w Zagłębiu, Edward. No i to była tak rodzina po mieczu, tak? Natomiast po kądzieli rzeczywiście jednak Ślązak, czyli on później mówił, że jest w połowie Ślązakiem, tak się deklarował, ze względu na to, że jego matka urodziła się już w Zagłębiu, ale już jej ojciec, czyli dziadek, był rzeczywiście z Górnego Śląska, z okolic Pszczyny. Więc to była ta śląska część rodziny i on później tak by starał się przedstawiać jako ten, który łączy oba regiony, że jest w połowie Zagłębiakiem, w połowie Ślązakiem.
Panie profesorze, to już jest taka... To też było związane z legendą Edwarda Gierka jako już takiego towarzysza innej klasy, człowieka zachodu, no bo on już znał przynajmniej biegle i dobrze ten język francuski. Jawił się już zupełnie inaczej, ubierał się już zupełnie inaczej niż towarzysz Gomułka. Miał już taki szyk zachodni, tak był postrzegany. Ale w jaki sposób rodzina i Edward Gierek znaleźli się w Belgii, potem we Francji?
Co o tym zadecydowało? Odwrotnie, bo najpierw we Francji,
potem Belgia.
No to zadecydowały te czynniki, które wtedy były typowe dla wielu polskich rodzin i emigracji zarobkowej po prostu. Tutaj znacząca jest data wyjazdu, rok 1923, kiedy Edward miał 10 lat. Z matką i ojczymem, bo ojciec ginął wcześniej w kopalni, co warto też podkreślić, bo to miało znaczenie dla jego pochodzenia, że ojciec był górnikiem, który zginął na dodatek. Wyjeżdżali, bo to był ten okres wielkiego kryzysu gospodarczego w Polsce, tego pierwszego, bo lata 30. są bardziej znane i pamiętane, ale na początku lat 20. było to samo. Rok 23. to przecież hiperinflacja, te miliony marek polskich, strajki w ogóle, protesty nawet na ulicach, barykady wtedy w Krakowie, w innych miastach. Mało kto może pamięta tą historię w Polsce. I w tej dramatycznych okolicznościach wyjeżdżali za chlebem, tak, żeby bezrobocie w tym okresie. Potem ta sytuacja się stopniowo poprawiła w kraju, ale oni już tam pozostali w sumie 11 lat w przypadku Gierka, do 34 roku we Francji przebywał i to też nie z własnej woli wrócił, tylko został wydalony przez władze francuskie za udział w strajkach. A potem Belgia, tak, no to też jest, no w sumie historia się powtórzyła, tylko już wtedy on jakby zakładał rodzinę, bo właśnie po powrocie poznał Stanisławę Jędrusik, tak, i w 1937 roku pobrali się i wtedy była kwestia, co dalej. No i tutaj była kwestia znowu jakby chcieli mieć dzieci, utrzymanie dla tych dzieci i tak dalej, a Gierek, mimo że już ten wielki kryzys już w Polsce, można powiedzieć, formalnie się skończył, to już mamy 1937 rok, ale ciągle był problem. Problem z pracą, co on tam opisuje w swoich wspomnieniach, zresztą dosyć szczegółowo, jak musieli wydobywać węgiel w biedaszybach, tak, i z tego się utrzymywać przez pewien czas. A w Belgii było zapotrzebowanie na siłę roboczą, na polskich górników. Werbowano ich tu na miejscu, na terenie tam wtedy właśnie województwa śląskiego i Gierek się zapisał na taki wyjazd, zresztą nie sam, bo nawet tam z dwoma kuzynami, jak się okazuje, z listy polskich takich imigrantów wyjeżdżających. Pojechał do tych pracy w kopalniach, która była tam lepiej płatna. No i warunki życia były tam lepsze. To właśnie to też można na podstawie różnych relacji, nie tylko Gierka, stwierdzić. No i tam spędził kolejne też 11 lat, tak się złożyło, do 1948 roku.
Co ukształtowało wrażliwość właśnie lewicową? Komunizowanie Edwarda Gierka. Dlaczego akurat tak?
Oczywiście tutaj to bardziej można się opierać na jego własnych relacjach, bo innych źródeł nie mamy i też na jakimś kontekście, czy w porównaniu do innych działaczy komunistycznych, zresztą z którymi wcześniej się nieco zajmowałem, więc można to zestawiać ze sobą, ich z rówieśnikami po prostu. A takim jego rówieśnikiem był na przykład Mieczysław Moczar, rocznik też 1913 dla przykładu, czy Ignacy Loga-Sowiński.
Gdzie się zresztą zetknęły potem ich kariery.
Tak,
w bardzo
dokładnie.
Istotnym momencie, co pan profesor w książce opisuje, proszę państwa.
I tutaj w przypadku Gierka, no to on sam to podkreślał i to chyba jest sporo w tym racji, że chodziło o tę atmosferę tak zwanego czerwonego zagłębia, w którym się wychowywał, bo tam rzeczywiście te ruchy generalnie lewicowe były bardzo popularne, chociaż oczywiście była rywalizacja komunistów i socjalistów z PPS-u.
A dlaczego właśnie zagłębie było czerwone? To jeszcze może wyjaśnijmy tym, którzy mogą tego nie wiedzieć, nie pamiętać, ale rzeczywiście bardzo często się mówiło czerwone zagłębie.
No to się wzięło z tego, rzeczywiście już w roku 18 tam powstawały te rady robotnicze i była taka próba wywołania w Polsce rewolucji. Tak naprawdę to nie zdobyły wielkiego w Polsce poparcia, ale po prostu w porównaniu do innych regionów kraju, to wtedy w Zagłębiu Dąbrowskim rzeczywiście to poparcie dla komunistów było stosunkowo największe, co wyraziło się chociażby w tym, że tam zdobywali w wyborach mandaty poselskie, że w tym okręgu będzińskim właśnie zdobywali posłów, czyli jednak te głosy na nich padały w tym czasie.
Oczywiście, a z czego to wynikało?
Chociaż i tak PPS miała tam większe poparcie, więc to jest trochę przesadzona opinia o czerwonym, no bo to jednak socjaliści byli silniejsi od komunistów, ale komuniści byli względnie silni w porównaniu do reszty kraju. No chyba to wynikało z charakteru tego środowiska, że to było region właśnie przemysłowy, robotniczy i że to byli ludzie napływowi, więc ja to tak odbieram, że łatwiej byli podatni na te hasła ludzie, którzy byli bardziej oderwani od swoich korzeni, bo jednak tam oni tam po prostu przybywali do tego regionu Zagłębia w zestawieniu ze Ślązakami, którzy już tak powiedzmy z dziada pradziada tak funkcjonowali na swoim terenie.
A z drugiej strony w Sosnowcu urodzony Jędrzej Giertych na przykład.
No to różne są też historie, Zagłębia. Oczywiście, tak.
Panie profesorze, wracając do tej kwestii, o którą wcześniej pytałem, tutaj taki mały kiks zrobiliśmy w kierunku Zagłębia. Jak właśnie Gierek tłumaczy ten swój wybór faktu, że został de facto komunistą?
Tak, czyli właśnie te wspomnienia z dzieciństwa Zagłębia tutaj podnosi i ta pamięć o tym bezrobociu, tej biedzie, w której jego rodzina funkcjonowała i znajomi, sąsiedzi, co jest typowe, bo wielu komunistów tak to wspominało, oczywiście na przykład Władysław Gomułka, że też został znalazł się w tym ruchu pod wpływem tego akurat kryzysu początku lat 20., tak, o którym wspomniałem. Gierek później, no wtedy miał 10 lat dopiero, natomiast we Francji doszły dodatkowe czynniki i tam też mówi o tym środowisku znowu, w którym się znalazł, górniczym, w regionie bardzo przemysłowym, górniczym, czyli na północy Francji. I to jest obszar, gdzie jak zgodnie z rzeczywistością on wspomina, silne wpływy mieli albo socjaliści, albo komuniści francuscy. I z nimi też wiązali się miejscowi imigranci polscy z tymi ruchami. Więc on jakby tam, można powiedzieć, że z góry było prawie przesądzone, że będzie albo komunistą, albo socjalistą. Teraz tylko pytanie, dlaczego komunistą, a nie socjalistą? Zresztą to samo pytanie stawiałem kiedyś w kontekście Zambrowskiego, bo zawsze jakiś wybór był.
I dlaczego komunistą konkretnie?
No i tak, on sam twierdził, że po prostu to była taka bardziej czytelna, jasna, radykalna odpowiedź na problemy robotników, jak je rozwiązać. Czyli ten radykalizm młodzieńczy. Takie rozwiązania socjalistyczne były zbyt umiarkowane chyba dla takich ludzi w wieku lat 17-18, jak on wtedy. A chodziło o to, żeby szybciej naprawić ten świat, tak? Można to tak powiedzieć. Ja to myślę, że ten idealizm młodzieńczy miał tu dużą rolę. Odgrywał i no i pewnie też środowisko, jacyś koledzy musieli go wprowadzić, chociaż tego dokładnie tematu nie rozwinął. Wydaje mi się, że najmniejszą rolę odgrywały lektury, bo o ile niektórzy trafiali do komunizmu przez wczytywanie się w dzieła Marksa i inne dzieła, często zaczynali od innych, nawet chociażby od Przedwiośnia Żeromskiego i tak stopniowo się radykalizowali w kierunku lewicowym. Natomiast Gierek mówił, że to abecadło marksizmu to on w zasadzie poznał już po wstąpieniu do partii, tak wynika z jego wspomnień, więc to chyba grało tutaj najmniejszą rolę, czyli na pewno nie sama jakby taka teoria, ideologia, w której by się zaczytywał, tylko chęć działania w kierunku poprawy losu robotników, tak to można odbierać.
Okres II wojny światowej. Co się dzieje z Gierkiem i dlaczego w 1948 roku zdecydował się wrócić do Polski Ludowej?
No tak, to dłuższa historia, ta działalność w Belgii, ale oczywiście wkrótce o tym powiem. No jeszcze przed wybuchem wojny tam znalazł się w Belgii i związał się z tymi związkami zawodowymi, lewicowymi i z partią komunistyczną prawdopodobnie, bo trudno to potwierdzić jednoznacznie, ale tak wspominał. No ale w roku 1940, jak Niemcy zajęli Belgię, można powiedzieć zdobyli ją w czasie tej inwazji na Francję i państwa Beneluxu, to jego kontakt z partią się urwał, no bo tu wała okupacja, wszystko zeszło do działalności nielegalnej. Wcześniej to była legalna partia, pamiętajmy o tym, w przeciwieństwie do II Rzeczypospolitej, on tam działał legalnie w ruchu komunistycznym. Więc to nie wymagało aż takich poświęceń jak w Polsce wobec tu naszych miejscowych komunistów. No i potem różne wersje podawał w życiorysach, bo to też tam jest dużo konfabulacji, ale wszystko wskazuje na to, że dopiero w roku 1943 złapał kontakt z podziemiem, z konspiracją belgijską i nie tylko komunistyczną, bo różnych odcieni. I również później z Polską prawdopodobnie też organizacją, która na tym terenie działała. Także znalazł się w ruchu oporu, ale wokół tego no, dużo legend później rozsiewał w latach 70. dotyczących tego. Pisano wtedy w różnych publikacjach propagandowych, że był wręcz jakimś dowódcą korpusu limburskiego, to Limburgia, region Belgii, w którym on się znajdował. Założycielem różnych organizacji, tak zwanej Białej Brygady, Witte Brigade, a żadne źródła belgijskie, badacze belgijskiego ruchu oporu tego nigdzie nie znaleźli potwierdzenia, więc wszystko wskazuje na to, że jego rola sprowadzała się do tego, że coś to później przyznał już na późniejszym etapie, w przerwanej dekadzie zdaje się, że przede wszystkim wynosił materiały wybuchowe z kopalni, gdzie cały czas pracował i dostarczał je organizacjom konspiracyjnym. W ten sposób no, przyczyniał się do walki z okupantem, ale jakby tak bardziej pośrednio, bo z bronią w ręku, w sensie takim partyzanckim, nie walczył.
Tam zresztą trochę inny wymiar miała okupacja i inny wymiar na zachodzie, inaczej wyglądał opór, co też warto przypomnieć. No dobrze, ale powrót w takiej sytuacji do Polski, dlaczego...
A no właśnie.
Dlaczego on wybiera Polskę, kiedy mógłby zostać i spokojnie żyć na zachodzie, wraca do kraju, który no, wtedy raczej spokojny nie był. No, terror stalinowski. Chociaż on nabiera sile, tak
no to jeszcze wtedy
dopiero
może
w latach
jeszcze nie było
Stalina
tak odczuwalne było dla niego. No przede wszystkim on się zaangażował już po wyzwoleniu Belgii spod okupacji niemieckiej w tą działalność dalej komunistyczną, ale też wśród Polaków tam mieszkających wśród Polonii, to prowadzoną przez Związek Patriotów Polskich, czy taką organizację de facto komunistyczną, która agitowała na rzecz tej Polski Ludowej, tak, wśród emigrantów, bo była taka walka o duszę emigrantów, którzy generalnie mieli przecież wtedy jeszcze tam funkcjonowały jakieś przedstawicielstwa, struktury rządu polskiego na uchodźstwie, a tutaj starano się ich przekonać do PKWN-u i potem do rządu w Warszawie i Gierek tutaj stopniowo się angażował, awansował w tych strukturach. Od 1946 roku już pełnił eksponowaną stanowisko przewodniczącego Rady Narodowej Polaków w Belgii, jeszcze sekretarza tamtejszego obwodu PPR zagranicznego, Polskiej Partii Robotniczej, więc się zaangażował też na polu partyjnym. I przez 2 lata no już jakby zdobył tam sobie dosyć spore doświadczenie i taki autorytet w tym ruchu. Tym ruchu właśnie, można powiedzieć, prokomunistycznym. I dostrzeżono to też w Polsce, znaczy w strukturach partyjnych, bo on nawet przyjeżdżał jeszcze w międzyczasie chociażby z delegacjami górników, był przyjmowany przez Bieruta w 1947 roku, więc już też troszeczkę poznał, co się dzieje w Polsce. No i 1948 rok jest moment, kiedy chciano go wykorzystać w nowej roli, to znaczy skierować do Francji. To była pierwsza taki powód, bo miał przywrócić do kraju po to tylko na chwilę, żeby pojechać do Francji i tam być jako formalnie pod przykrywką przedstawiciela Polskiego Czerwonego Krzyża, a faktycznie jako taki już wtedy nielegalny zarządca tamtejszej organizacji PPR-u, która była kilka razy większa niż ta belgijska, więc to oznaczało tak naprawdę awans dla niego, ale, no ale władze francuskie pamiętały o tym wydaleniu w 1934 roku i był jakby na indeksie, że go nie wpuszczano do Francji. Nie mógł tam po prostu wjechać. No i ostatecznie stanęło na tym, że trzeba go zagospodarować w kraju, w Polsce, tutaj w Komitecie Centralnym Partii na początku, a potem w Katowicach. Ale niezależnie od tego chyba oczywiście wracał do kraju wtedy jeszcze pod wpływem takim, no jednak tej idei, tak, odbudowy kraju i budowy Polski Ludowej, że był w to zaangażowany osobiście. Zresztą wiadomo, że on już w tych strukturach już miał zagwarantowane, że będzie pełnił jakąś funkcję jednak i będzie...
Już był człowiekiem dojrzałym po 30.
Tak, no już miał 35 lat i już zdobył pewną pozycję w partii. No ona jeszcze nie była taka wielka jak później, ale znalazł się w aparacie partyjnym, więc perspektywy w kraju dla niego się otwierały. Dosyć duże.
Jak trafia, czy raczej jak wraca do regionu, z którego się wywodził. No, wywodził się z Zagłębia, bo tutaj zaraz będą się Ślązacy krzywili, ale trafia na Śląsk. Co o tym zadecydowało?
No, Zagłębie było połączone ze Śląskiem w jednym województwie.
To,
więc
to było jedno województwo, tak.
Więc tutaj, a poza tym no, miał jednak te w połowie korzenie śląskie, więc on się tego przyznawał i pewnie to też miało tu znaczenie. Przede wszystkim chyba zadecydowało to, że był górnikiem. Długie lata wywodził się z tej tradycji, więc można go było skierować na ten teren, bo no i stamtąd pochodził z Zagłębia, czyli mógł być odbierany jako swój, powiedzmy, na tym terenie. To jednak miało tutaj znaczenie, żeby kierować działaczy, którym będzie łatwiej funkcjonować w tym otoczeniu, w tym środowisku. Myślę, że to było tu decydujące. Na pewno sam też tam chciał być, no bo tam była jego rodzina po prostu. Bo przez jakiś czas znalazł się w Warszawie, ale rodzina była cały czas w Zagłębiu i w związku z tym on chciał się z tej Warszawy wyrwać, co mu się udało po kilku miesiącach, no ale potem znowu trafił do Warszawy, no bo raptem po pół roku pracy już jako zastępca kierownika Wydziału Organizacyjnego Komitetu Wojewódzkiego. To już była taka funkcja powiedzmy średniego szczebla. Został skierowany do szkoły partyjnej w Warszawie na dalsze kształcenie.
Panie profesorze, jaką rolę dla komunistów w ogóle odgrywał ten cały region? Przypomnijmy, że no, granica po 1945 w sposób znacząco się zmieniła, zachodnia, co też wiązało się z tym, że miasta, które były przed wojną po stronie niemieckiej czy poza granicą niemiecką, znalazły się już na terytorium najpierw Polski Ludowej, potem PRL-u, ale jaką rolę dla komunistów odgrywał Śląsk? Wszak sam Berman w rozmowach z Teresą Torańską mówi i to, co on sobie też przypisywał jako taki punkt w CV, w karierze swojej partyjnej, że postawili komuniści na uprzemysłowienie w ogóle Polski, na całkowitą zmianę wieloletniej takiej praktyki Polski jako kraju właśnie takiego stojącego na rolnictwie, na chłopstwie, na ziemiaństwie. Tutaj miała się dokonać ta gruntowna zmiana, więc wszyscy ci, którzy trafiali w region przemysłowy, jak rozumiem, musieli mieć pełną homologację partyjną, pełne zaufanie. No i jaką rolę ten Śląsk dla komunistów odgrywał?
No oczywiście musieli mieć to zaufanie, no bo tutaj to była taka lokomotywa budowy socjalizmu, tak można powiedzieć. Śląsk, znaczy to województwo katowickie może, żeby już tak doprecyzować, bo też na przykład Częstochowa się w nim znajdowała, nie zapominajmy, więc to różne regiony jest to. Dzisiaj też Częstochowa jest na Śląsku, co jest mało historyczne. To był obszar, który dawał około 1/4 produkcji przemysłowej całego kraju, to jedno województwo, tak, całą 1/4 produkcji, a w przemyśle ciężkim to jeszcze więcej, dlatego że no właśnie tamten przemysł był skoncentrowany, a pamiętajmy, że no, rozbudowa przemysłu czy uprzemysłowienie Polski miało kilka celów. Jednym z nich było nawet no, taki ideologiczny, co jest znaną wiedzą, można powiedzieć, podręcznikową, że chodziło o to, żeby zbudować też tą klasę robotniczą i przekształcić strukturę społeczną kraju i nowego człowieka no, socjalistycznego przy okazji ukształtować.
No i jak kształtowano tego człowieka socjalistycznego na Śląsku?
No więc no, przede wszystkim oprócz miejscowych, którymi były pewne problemy, no bo tam przecież byli no, autochtoni, można powiedzieć, którzy mieli tą świadomość nie do końca tak wykrystalizowaną, plus jeszcze ci, którzy wcześniej podpisali Volkslistę albo mieli jakieś niemieckie powiązania rodzinne i pochodzenie, to od początku był problem dla komunistów, jak do nich podchodzić, więc to się zmieniało, ale ostatecznie wybrano jednak politykę, żeby ich w jakiś sposób no, asymilować przede wszystkim także do polskości i do ustroju socjalistycznego przede wszystkim, ale jednocześnie też trzeba pamiętać, że to zaczyna się zimna wojna, wyścig zbrojeń właśnie wtedy, kiedy Gierek tam trafia, w 1948 roku, 1949 i potem w 1950 roku wojna w Korei, więc to jest ten czas, kiedy jest ogromny nacisk na przemysł ciężki, na zbrojenia. I oczywiście ten region służy nie tylko tak zwanej Polsce Ludowej, ale służy też Związkowi Sowieckiemu, no bo to ten węgiel jedzie do Związku Sowieckiego właśnie i stąd taki wielki nacisk. Bierut codziennie dzwoni do komitetu w Katowicach i pyta, jak tam dzisiejsze wydobycie węgla, bo to był temat numer jeden, tak jak wynika ze wspomnień nie tylko Gierka, ale innych działaczy z tego rejonu z początku lat 50. A że Gierek po 2-letniej szkole partyjnej wrócił na Śląsk już na stanowisko sekretarza Komitetu Wojewódzkiego, najpierw spraw organizacyjnych, ale szybko został tak zwanym sekretarzem ekonomicznym, czyli właśnie tym od węgla i przemysłu i gospodarki. Odpowiadał za ten najważniejszy odcinek węgla i stali, można powiedzieć. I tutaj no, musiał się wykazać po prostu osiągnięciami, czyli tym konkretnymi wzrostem wydobycia, a jednocześnie tym, żeby przypilnować dyscypliny wśród górników, bo tam dochodziło też i do strajków.
A no właśnie, bo my taki mamy trochę też mityczny obraz. też za sprawą samego Gierka, że uważano przez bardzo wiele lat w Polsce, w różnych jej regionach, że górnicy byli w tej pozycji korzystnej, jako wybrana, najlepiej mająca się grupa społeczna, zawodowa. Tak jak pan profesor na wstępie wspominał, dużo ludzi wyjeżdżało z różnych regionów Polski, bo to były dużo bardziej korzystne warunki finansowe pracy w górnictwie. Czy tak rzeczywiście było w tych latach 40., 50.?
No wtedy to jeszcze trudno o tym mówić, bo to jeszcze był ten czas, kiedy raczej była taka ogromna właśnie, można powiedzieć, dyscyplina, przymus tej pracy. To system stalinowski zarządzania i często zmuszano ich do dłuższej pracy. Tak, normy do wypracowania, żeby jak najwięcej. I tak naprawdę no, to prowadziło w pewnych momentach rzeczywiście do takich sytuacji kryzysowych i do strajków. Zwłaszcza, bo wtedy ten strajk w 51 roku, który Gierek zresztą umiejętnie pomógł wygasić, stłumić, przekonał górników do powrotu do pracy i to był taki jego pierwszy spektakularny sukces, który został zauważony przez najwyższe czynniki w kraju, to wynikał z tego, że wydłużono im dniówkę pracy, po prostu o godzinę dłużej musieli dziennie pracować w tym momencie. A ta sytuacja, kiedy to się stało taka atrakcyjna, ta praca na Śląsku i zarobki i warunki życiowe, to dopiero lata późniejsze, po 56 roku, które są rzeczywiście w dużej części już zasługą Gierka jako sekretarza tam na miejscu.
Kiedy, może inaczej, kiedy też, ale jaka rola była Komitetu Wojewódzkiego PZPR w danym regionie? Czy ona była równorzędna, czy ważniejsza na przykład od pozycji wojewody?
Nie, no to zdecydowanie tutaj pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego był najważniejszy, przynajmniej w tym okresie, o którym mówimy, no bo może pierwsze lata powojenne, kiedy jeszcze Gierka nie było w kraju, to była nieco większa rola wojewody w tych pierwszych etapach, co było widać na przykładzie nawet właśnie Katowic, gdzie tym wojewodą był Aleksander Zawadzki, członek biura politycznego, więc kilka takich województw było ważniejszych, gdzie były rzeczywiście to postacie z partii, ale poza tym byli wojewodowie wszystkim też z innych ugrupowań, z Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Demokratycznego, wtedy jeszcze na początku z PPS-u przed zjednoczeniem z PPR-em, więc z natury rzeczy no, oni nie mogli mieć takiego zaufania i takiej władzy jak sekretarze partyjni. A później tym bardziej rola pierwszego sekretarza się umacniała, ale dużo zależało po prostu od lokalnych warunków. Kto pełnił funkcję tego wojewody, w zasadzie już od 50 roku przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej i jaki był układ tej osoby z miejscowym pierwszym sekretarzem personalny. Więc niektórzy z nich trochę więcej znaczyli, inni mniej, ale generalnie zawsze pierwszy sekretarz KW był ważniejszy.
W karierze partyjnej, zresztą chyba w każdej karierze tak to trochę jest, że ma się swojego mentora, czy ktoś na kogoś pracuje, ktoś kogoś za sobą ciągnie, mówiąc trochę brzydko i kolokwialnie. Jak to było w przypadku kariery politycznej, partyjnej Edwarda Gierka? Komu w oko wpadł, kto promował jego karierę, no i właśnie w którym roku i dlaczego został pierwszym sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego w Katowicach?
No, od moich ustaleń wynika, że tym pierwszym jego promotorem był właśnie Roman Zambrowski. To jest taka zbieżność, można powiedzieć, też jedna z przyczyn, może też, o której nie wspomniałem, dlaczego zająłem się Gierkiem, że on jakby mi już gdzieś tam się pojawiał przy okazji pisania o Zambrowskim, jako ta postać, którą Zambrowski dostrzegł.
Tylko jedna uwaga, proszę Państwa, pan profesor popełnił rzeczywiście bardzo ważną książkę, jak rozmawialiśmy w kuluarach, już 9 lat minęło od biografii Romana Zambrowskiego. W tej chwili, z tego co sprawdzałem, nie ma jej chwilowo w sprzedaży, ale mam nadzieję, że wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej zadba o dodruk i że książka się ponownie ukaże i wracamy do... Roman Zambrowski, a
Edward tak, który Gierek. Był sekretarzem KC i to takim no, osobą wtedy numer 4 w kraju po Bierucie, Bermanie i Mińcu, można tak w skrócie określić, więc on Gierka dostrzegał, to chyba on stał za tym, żeby skierowaniem go do szkoły partyjnej, potem za powierzeniem mu misji wygaszenia strajku, po udanej misji z kolei wysłaniem go tam w roli sekretarza KW do Katowic. No ale w późniejszym etapie to już jakby dostrzegł go przede wszystkim Bolesław Bierut, bo to on też wizytował Katowice, sprawdzał, jak to wydobycie węgla wygląda i rozmawiał z tą lokalną elitą partyjną i wtedy musiał Gierka dostrzec prawdopodobnie, no bo w 1954 roku zabrał go z tych Katowic do Komitetu Centralnego na kierownika Wydziału Przemysłu Ciężkiego. To już był awans, no bo tu już nie tylko za górnictwo odpowiadał, ale właśnie za cały przemysł ciężki. Więc ważna była rola we współpracy oczywiście z rządem i wtedy z wicepremierem Jaroszewiczem, który za to w rządzie odpowiadał. Stąd datuje się notabene ich znajomość z Piotrem Jaroszewiczem. No a w roku 56 w marcu po śmierci Bieruta z kolei Ochab na niego postawił. Kolejna postać, który jako taki może trochę przejściowy sekretarz, ale no potrzebował jakiegoś oparcia i w sytuacji walki między frakcjami, Puławianami i Natolińczykami, bo to ten okres tej walki o władzę w partii, można powiedzieć, o wpływy między tymi dwoma frakcjami wewnętrznymi, to potrzebował oparcia w takich ludziach, którzy nie są bezpośrednio związani z tymi frakcjami, albo staliby jakby w centrum pomiędzy nimi i właśnie w takiej roli wtedy Gierek występował, bo nie był bezpośrednio związany z żadną z tych frakcji, raczej się ustawiał w centrum, chociaż różne na ten temat wersje krążyły, bo też momentami współpracował z, na przykład z tą stroną bardziej natolińską, czyli tą bardziej partyjnie, można powiedzieć, ortodoksyjną i stalinowską, raczej niż tą reformatorską. No i kiedy doszedł do władzy Władysław Gomułka, no to Gierek no nie cieszył się go na początku zaufaniem dużym, no bo nie był z nim wcześniej związany, z jego grupą jeszcze w latach 40. tych działaczy, którzy wokół Gomułki się skupili.
Przypomnijmy, że Gomułka jako jeden z niektórych działaczy komunistycznych podczas II wojny światowej był w Polsce, a nie w Związku Sowieckim. To też miało duże znaczenie.
Tak, a Gierek nie był ani tu, ani tu, tylko na zachodzie Europy, jeszcze w innej roli, tak. Ale w roku 56 bardziej już on, można powiedzieć, był kojarzony z tą opcją moskiewską niż tą gomułkowską, bo Gomułka jednak dążył do pewnej autonomii względem Moskwy, a Gierek już wtedy był popierany przez Chruszczowa, na co są dowody, tak, jak wypowiedział Chruszczowa, który wobec Gomułki wymienił nazwiska kilku takich najlepszych przyjaciół Związku Sowieckiego i wśród nich wymienił Gierka. I to jest bardzo ciekawe, że już w 1956 roku. Więc sytuacja była taka, że Gomułka chciał go zagospodarować, zostawił go w kierownictwie partii, ale to awansował przecież wcześniej, za czasów jeszcze Ochaba, ale właśnie to jest różnie odbierane, to skierowanie do Katowic. Ale moim zdaniem to nie był wtedy awans, tylko raczej skierowanie na boczny tor, w mniemaniu Gomułki przynajmniej, no bo w ten sposób jednak pozbywał się go z Warszawy.
W ten sposób też trochę nie docenił Gierka.
No i nie docenił Gierka. Prawdopodobnie zakładał, że w tych Katowicach Gierek tak łatwo sobie nie poradzi, że jednak będzie kontrolowany przez innych działaczy, no bo trafił w środowisko, które już częściowo co prawda znał, ale nie miał swobody w doborze współpracowników na początku, więc musiał wziąć takich, jakich zastał na miejscu, członków egzekutywy tej wojewódzkiej. No i miał być przez nich jakoś tam kontrolowany i równoważony. I to chyba też była rozgrywka nie tylko Gomułki, ale i Zambrowskiego, który u boku Gomułki znowu był ważną postacią i właśnie chciał prawdopodobnie zrobić tą roszadę, bo Gierek poszedł do Katowic na miejsce Józefa Olszewskiego, tamtejszego przez wcześniej prawie 7 lat sekretarza pierwszego wojewódzkiego, a Olszewski przyszedł do Warszawy na kierownika Wydziału Ekonomicznego, czyli właśnie jakby takiego trochę następcy Gierka w Komitecie Centralnym. To taka roszada nastąpiła tutaj i prawdopodobnie chodziło o to, żeby jednak Gierka troszeczkę na boczny tor skierować, ale pozostawiając go w kierownictwie i pod kontrolą. No a później się okazało, że jednak on stopniowo tam sobie zdobył coraz bardziej taką pewną pozycję, ale też po kilku latach po prostu wkradł się w łaski Gomułki. Gomułka zaczął mu jednak ufać.
I tu dochodzimy do bardzo ciekawego, nie chcemy Państwu książki opowiadać, tylko zachęcić. Polecam książkę, bo jest bardzo interesująca. Panie profesorze, jeszcze jest taka właśnie kwestia, która jest związana potem z przyjściem Edwarda Gierka do Warszawy. Mam nadzieję, że druga część, już okres sprawowania władzy, też pan profesor drugi tom dopisze. Zawsze mówiło się właśnie o tej ekipie, o tym zaciągu śląskim, że on przyjechał już z całą grupą działaczy. Jeden też z autorów książki też już chyba nie ma w sprzedaży w tej chwili. Miałem przyjemność rozmawiać tutaj po premierze filmu. Pan doktor Jakub Szumski napisał książkę o rozliczeniu z ekipą Gierka. Mało tego, mówi się o tym, sami nawet bliscy współpracownicy, na przykład czy Gomułki, czy Gierka, mówią o takiej znaczącej różnicy między tymi dwoma pierwszymi sekretarzami. Że Gomułka był człowiekiem, który każdy dokument tam musiał sam rozpoznać, każdą sprawę rozpoznać, nanosił różne uwagi na różnych dokumentach, czytał je skrupulatnie, był bardzo nieufny w delegowaniu pracy na innych pracowników. Z kolei o Gierku mówi się tak, że on stworzył bardzo zwartą ekipę współpracowników, że był człowiekiem właśnie, który potrafił delegować tą pracę, że nie wszystkim się sam zajmował. Oczywiście o głównych sprawach musiał wiedzieć, ale był w stanie zaufać swojemu współpracownikowi i powierzyć mu jakąś pracę. No właśnie, jak to z Gierkiem było? Bo jak on tworzył w ogóle tą ekipę? Kto się składał na jego taką najbardziej zaufaną ekipę, z którą on potem przyjeżdża już do Warszawy?
No tu przede wszystkim trzeba dopowiedzieć, że też nie od razu się to ukształtowało. Kiedy trafił tam w marcu 1957 roku, po prostu zastał ludzi, którzy byli i musiał na początku z nimi współpracować, część z nich sobie pozyskać w miarę możliwości, a dopiero potem mógł po kilku latach tak naprawdę wymieniać stopniowo i wprowadzać nowych ludzi. I tak samo co do stylu pracy. Póki nie miał tych zaufanych ludzi, to jednak sam też trochę musiał nad tymi dokumentami posiedzieć, bo z analizy tych dokumentów Komitetu Wojewódzkiego w Katowicach wynika, że właśnie gdzieś około 61-62 roku nastąpiła taka zmiana, że już rzadziej się spotykali, mniej było tych dokumentów na forum tej egzekutywy, sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego, a coraz więcej samodzielności zdobyli ci poszczególni sekretarze resortowi podlegli Gierkowi, na których scedował te różne zadania, więc to też jest taki moment, kiedy ten styl sobie wypracował i potem, no i potem chyba coraz bardziej na nich te rzeczy, coraz więcej rzeczy przerzucał. No oprócz tego miał jeszcze Jerzego Ziętka, który był poza jakby tym formalnym
postać kierownictwem. Postać do dzisiaj partyjnym, ciesząca się szacunkiem na Śląsku. Tutaj małą szpilkę muszę włożyć. Nawet u różnych regionalistów Ziętek jest akceptowany, zresztą Gierek.
Tak, to jest przykład właśnie tego, że Ziętek, który był nie w aparacie partyjnym, a w tej administracji państwowej, można powiedzieć, chociaż formalnie samorządowej, Rad Narodowych, to on jednak właśnie zyskał tu to zaufanie i odgrywał istotną rolę. Najpierw jako taki tak naprawdę wicewojewoda, dopiero od 64 roku wojewoda. Ale na nim się opierał prawie od początku swojego pobytu tam Gierek i to jest znana postać. A poza tym no, musiał dopiero sobie tą ekipę kształtować. To znaczy jeszcze od samego początku można powiedzieć o dwóch postaciach, które już zastał jakby w tej egzekutywie, z którymi się łatwo dogadywał. Pierwsza to Jan Szydla, którego jeszcze w szkole partyjnej poznał w Warszawie parę lat wcześniej, więc oni się znali wcześniej, a który też był tam takim sekretarzem na początku do spraw propagandy w Katowicach. Ślązak zresztą, oczywiście rodowity. I to była pierwsza postać, która później będzie z nim związana do końca, a drugi Franciszek Szlachcic, który był już w momencie przybycia Gierka do Katowic w 1957, Szlachcic już tam był szefem, komendantem wojewódzkim milicji i szefem SB miejscowej i no i on podjął z nim współpracę i dosyć szybko się tak zbliżyli do siebie, co jest ciekawe. Nie do końca wiadomo dlaczego, ale tak się stało i rzeczywiście, jak wynika z dokumentów, Szlachcic był długie lata lojalny wobec Gierka, choć jednocześnie cały czas też utrzymywał kontakty ze środowiskiem partyzantów tak zwanych, no bo sam z Armii Ludowej się
właśnie
wywodzi.
Bo też nie chcę zdradzać, bo to jest świetny rozdział w książce, ale to zadzierzgnięcie między Gierkiem a Moczarem. Czy to, jaki ono miało charakter? Czy to jest właśnie przez osobę szlachcica? Jak to wyglądało?
Wydaje się, że tak, że szlachcic był tym łącznikiem, bo to się wiąże mniej więcej z momentem, kiedy znaczy oni poznali się już wcześniej, jakiś kontakt był, ale taka bliższa współpraca to jest wtedy, kiedy oczywiście już frakcja w ogóle jako taka partyzantów powstała. Gierek też tą swoją ukształtował, bo tu jeszcze dochodziły inne postacie, sekretarzy wojewódzkich, których nie wspomniałem, tacy jak Zdzisław Grudzień. A rok 62 to moment, kiedy szlachcic awansuje z Katowic na wiceministra spraw wewnętrznych. I w tym momencie funkcjonuje już razem z Moczarem, tak, w jednym resorcie. Najpierw jeszcze jako formalnie równorzędny, później jako jego podwładny, kiedy Moczar został ministrem. Ale ze wszelkich relacji wynika, że to właśnie szlachcic był takim łącznikiem między Gierkiem a Moczarem cały czas, który współpracował i z jednym, i z drugim, i łączył jakby te obie frakcje, grupy wewnątrzpartyjne. I stąd ta chyba współpraca się nawiązała, ale oczywiście kluczowy był też wspólny interes. Musieli mieć najpierw jakieś wspólne cele.
Jeszcze jest postać jedna, którą wspomnieliśmy na początku, Maciej Szczepański. Kiedy schodzą się drogi Edwarda Gierka i Macieja Szczepańskiego, który stworzył legendę i propagandę dekady gierkowskiej?
No Maciej Szczepański był zdecydowanie młodszy, to wszystkim trzeba pamiętać, bo to, jak dobrze pamiętam, 28 rocznik, czyli 15 lat młodszy od Gierka, więc on jakby mógł awansować trochę później w tych strukturach i rzeczywiście tu mówimy o połowie lat 60., kiedy po prostu nawet, no trochę wcześniej, początek lat 60. jest Szczepański, zostaje zatrudniony w tym Wydziale Propagandy Komitetu Wojewódzkiego, a potem obejmuje po Włodzimierzu Janiurku redakcję Trybuny Robotniczej, czyli tego, można powiedzieć, lokalnej odmiany Trybuny Ludu, tak? Takiego organu Komitetu Wojewódzkiego. No i właśnie ta Trybuna Robotnicza robiła tą propagandę. To już w latach, druga połowa 60. Szczepański się wprawiał jakby w tych arkanach propagandy, a potem to rozwinął w latach 70.
Jeszcze dwie kwestie, które pana profesora chciałbym zapytać. Pierwsza kwestia to jest dotycząca tego, czy Gierek, ta grupa jego działaczy, to byli rzeczywiście zdeklarowani jeszcze ludzie ideowo, którzy faktycznie wierzyli w komunizm, czy to była grupa raczej cynicznych oportunistów, czy w latach, zwłaszcza sprawowania władzy, oczywiście książka doprowadza nas do okresu, kiedy Gierek przejmuje władzę, ale to jest też taka historia, która powraca w takim społecznym odbiorze, że to już byli ludzie, którzy nie byli zainteresowani ideologią, jeżeli to tylko sprawowaniem władzy, żeby mieć dostęp do różnego typu profitów. Jak to wyglądało?
Ja myślę, że nie jest to taka prosta odpowiedź na to pytanie. Dominowała tutaj bardziej ten czynnik pragmatyzmu, bo sam określam Gierka jako pragmatycznego komunistę, ale jednak komunistę w tym sensie, że on zaczynał od tej ideowości, a może później stopniowo w stronę tego pragmatyzmu zmierzał osobiście, ale wywodził się jeszcze z tego pokolenia, które było ideowe, bo tych rówieśników KPP. Natomiast i ci ludzie mieli ten jakoś tam zaszczepiony ten element ideowy, chociaż od początku on bardziej był nastawiony na praktyczną działalność niż na teorię, co wynika nawet z jego ocen w szkole partyjnej, że tego całej filozofii marksizmu, leninizmu, ekonomii politycznej, to on tak za dobrze tych szczegółów nie znał, a bardziej był nastawiony na praktyczne działanie, więc to ten pragmatyzm, ale w oparciu o ideologię, bo chyba rzeczywiście wierzył w to, że ten system socjalistyczny można zreformować i ulepszyć, no bo chyba do tego zmierzał w latach 70. Wydaje się, że był o tym przekonany, że to da się zrobić, a okazało się, że nie da, że to jest niemożliwe, ale o tym nie wiedział. Natomiast ci podwładni których w okresie katowickim zwerbował, którzy byli już młodsi z lat 20., urodzeni w latach 20., no to już było inne pokolenie zetempowskie, które na początku było takie tuż po wojnie zaangażowane, czy powiedzmy w okresie tym swoim szkolnym.
Takie pokolenie jak Rakowski mniej więcej.
Tak, werbowane na bazie tej ideologii do partii i zaangażowane w okresie stalinizmu, ale później jak to już powszechnie się ich ocenia, jak historycy ich oceniają, no stali się właśnie tymi głównie jednak aparatczykami i karierowiczami. No tam może jeszcze bardziej do tego pasują tacy ludzie, którzy nie byli wcale ze Śląska, bo trzeba pamiętać, że Gierek miał wbrew stereotypowi nie tylko grupę śląską sprowadził tutaj do Warszawy w latach 70., ale opierał się też na grupie takiej mazowiecko-warszawskiej, ludzi, którzy wcześniej tutaj pełnili różne funkcje w Komitecie Wojewódzkim albo tym w mieście, albo tak zwanym warszawskim wojewódzkim, bo tu mamy taki, dla mnie tacy klasyczni aparatczycy nastawieni na karierę, to Stanisław Kania i Edward Babiuch, którzy awansują dzięki Gierkowi właśnie, którzy go poparli już w grudniu 70 roku zresztą i wcześniej troszkę.
No dobrze. Jeszcze jedna kwestia, panie profesorze, bardzo ważna. Czy którykolwiek z sekretarzy, łącznie z ostatnim, mogli sprowadzić władzę bez akceptacji Moskwy?
No oczywiście nie. Jestem do tym przekonany. Pytanie, co z tym ostatnim, tak? Ale wydaje mi się, że też, chociaż tu nie mamy żadnych takich konkretnych dowodów i dokumentów na to. Ale w przypadku Gierka to jest jakby sprawa oczywista, że nie mógłby przejąć władzy bez akceptacji Moskwy wcześniejszej. I to były wyraźne ku temu sygnały, które, na co też mamy nie tylko wspomnienia, ale nawet i dokumenty. No ale to wszystkim jego współpraca z Moskwą była dużo dłuższa to nie tylko końcówka lat 60. bezpośrednio związana z walką o władzę, tą już taką bliską, ale praktycznie cała kariera przynajmniej od roku 54 to musiało być. W 56 jest to już udokumentowane, że Moskwa go popiera, a myślę, że to już wcześniej mogło nastąpić. Nie wiemy dokładnie od kiedy. Są różne teorie mówiące o tym, że on już w Belgii nawiązał współpracę, ale nie ma żadnych dowodów, więc ja tego wątku nie rozwijam, bo wydaje mi się, że wtedy jeszcze był zbyt mało znaczącą postacią. Natomiast w momencie, kiedy został tym kierownikiem wydziału w KC w 54 roku i odpowiadał za węgiel i stal, no to już musiał po prostu. Wiadomo, że jeździł wtedy do Związku Sowieckiego, kontaktował się z sowieckimi przedstawicielami tutaj w Warszawie, no oni musieli ten odcinek kontrolować i wtedy go prawdopodobnie poznali bliżej. No a potem jeszcze mamy okres katowicki, kiedy delegacje z Katowic odwiedzają Donbas, właśnie Donieck. I to jest taka współpraca regionalna, bo takie były wtedy między komitetami partyjnymi z polskich województw, z odpowiednimi regionami Związku Sowieckim. Akurat Katowice, Śląsk miały tego partnera w postaci Donbasu.
Pozyskany, zwerbowany?
Zwerbowany agenturalnie, to wydaje mi się, że nie. Tak już moje prywatne zdanie, bo tego nie da się odtworzyć, zwłaszcza, że jego teczka personalna w Moskwie nie była dostępna. Natomiast były teczki innych działaczy, w których znajdowały się dokumenty o Gierku, więc jakby trochę drogą okrężną trzeba było docierać do tej wiedzy. Ale pozyskany raczej po prostu do takiej, nawet to nie, czy można mówić o tajnej, no jeżeli tajną współpracą jest to, że się spotyka z konsulem sowieckim w Krakowie, bo konsulat najbliższy do Katowic to był Kraków i regularnie się spotykali w latach 60., na co są akurat dowody i po prostu opowiada mu o tym, co się dzieje w partii, w regionie, co się dzieje w kierownictwie partyjnym, kto z kim, przeciwko komu i tak dalej. No to sobie jest jakaś forma donosu, ale taka nie dla KGB, tylko dla po linii jakby tej partyjnej i sowieckiego MSZ-u.
To tylko słowo zdradźmy, żeby zachęcić na koniec czytelników, kto zawiązuje spisek, żeby wyeliminować Gomułkę z gry i żeby w roli pierwszego sekretarza obsadzić Edwarda Gierka.
No tam w tych postaci jest więcej skupionych wokół Gierka i trudno nawet do końca rozstrzygnąć, kto odgrywał taką kluczową rolę, ale wśród tych, powiedzmy, najbardziej znanych to byli na pewno ci tacy młodzi sekretarze, którzy też dzięki poparciu Gierka trochę awansowali wtedy, bo to był właśnie ten Szydlak, ten Olszowski, Kociołek, też znana postać, ale z drugiej strony wszystko wskazuje na to, że do tego spisku wszedł też Wojciech Jaruzelski i odegrał tą bardzo ważną rolę w grudniu 70 roku, żeby tutaj wspomóc Gierka, plus do tego różni sekretarze wojewódcy go popierali, ci właśnie ważni kierownicy wydziałów KC jak Kania i Babiuch, oni też ważną rolę przecież tu odgrywają, no i do tego przedstawiciele rządu, bo wicepremier Jaroszewicz, który z nim współpracuje i musiał mieć jego zaufanie wcześniej, inaczej by tym premierem nie został. Ale nie tylko, bo wiele śladów wskazuje na to, że i Cyrankiewicz na końcu zrobił taką woltę i zaczął tutaj bardziej wspierać Gierka, kiedy się zorientował, że już Gomułka jest skończony w gruncie rzeczy.
To tylko dopytam jeszcze o jedną osobę na koniec. Czy to było pierwsze wejście jawne Wojciecha Jaruzelskiego w politykę, czy to była operacja w tym spisku o charakterze niejawnym, jakby pan to profesor ujął?
Nie, no myślę, że zdecydowanie niejawnym w tym sensie, że przecież do dzisiaj to jest, pokutuje taka opinia, którą Jaruzelski później w swoich wspomnieniach, nie tylko on, bo na przykład Czesław Kiszczak, który wtedy już pewną rolę odgrywał w grudniu 70 roku, roztaczali i sam Gierek też to starał się później podtrzymywać tą legendę nawet na początku lat 70. przynajmniej w różnych rozmowach, chociażby z robotnikami w Szczecinie i Gdańsku, że towarzysz Jaruzelski, minister obrony, był tak naprawdę przez Gomułkę odsunięty na bok w grudniu i w zasadzie gdzieś tam wyłączony z procesu decyzyjnego. A w rzeczywistości on rzeczywiście na wybrzeżu się nie pojawił osobiście, zresztą podobnie jak Gierek, ale sterował wszystkim z Warszawy prawdopodobnie całą tą akcją. Wszystko na to wskazuje, bo dokumenty, które historycy wojskowości bardziej się tym zajmowali, wskazują na to, że miał tam swojego przedstawiciela i że tą kluczową rolę na wybrzeżu tak naprawdę odgrywał bliski, zaufany Jaruzelskiego, jego zastępca w zasadzie, szef sztabu generalnego, generał Hocha, Bolesław. W ten sposób jakby Jaruzelski, pozostając formalnie w cieniu, miał ogromny wpływ na bieg wydarzeń. No i w taki sposób bardziej jawny to wypłynęło na posiedzeniu biura politycznego, w tym sensie, że tam zdecydowanie się wypowiadał w momencie tym przełomowym, po stronie Gierka, to znaczy przekonywał, że wojsko nie jest w stanie dalej zapewnić opanowania sytuacji, jeśli nie dojdzie do zmiany politycznej.
O szczegółach tego spisku przeczytają Państwo w książce. Panie profesorze, kiedy druga część?
No trudno powiedzieć, bo to wymaga trochę pracy i też chciałbym jeszcze, tak jak przy tej pierwszej części, spróbować jednak zdobyć zagraniczne materiały. No, rosyjskie w tej chwili odpadają, ale można w innych miejscach próbować jeszcze bardziej właśnie w takich kierunkach jak to Archiwum Wolnej Europy, które się znajduje w Budapeszcie, czy inne, czy na przykład czechosłowackie archiwa, czy NRD-owskie, można próbować zdobyć więcej informacji o tym, jak postrzegano Gierka w latach 70., więc potrzebuję jeszcze na to czasu, na te dodatkowe kwerendy. Bo ta krajowa to powiedzmy, że jest w dużej części zrobiona. No i plus inne obowiązki też są w pracy, które trzeba realizować.
To jeszcze jedna taka rzecz, która mi się przypomina. Film Gierek, jakaś tam próba opisu biografii, już zostawiam jej walor artystyczny. Ale tam jest taka budowana opozycja. Gierek, proeuropejski, otwarty komunista, kontra właśnie Jaruzelski, taki typowy człowiek sowiecki. Czy rzeczywiście między Gierkiem a Jaruzelskim była opozycja, czy raczej ciche wspieranie się?
No to nie mogę tego tak w 100% w tej chwili powiedzieć, czy odpowiedzieć na to pytanie ściśle, ale zdecydowanie więcej współpracy niż... trudno mówić o opozycji w latach 70. To mogło się pojawić dopiero pod koniec tego okresu, kiedy Gierek już, no wiadomo, znajdował się w sytuacji kryzysowej, kiedy zaczęła się walka o schedę po nim, no to wtedy Jaruzelski prawdopodobnie rzeczywiście jakoś tam w tym spisku z Kanią i z innymi był, ale przez większą część tej dekady to po prostu Jaruzelski miał taką samodzielną pozycję, wszystko na to wskazuje, w ekipie Gierka. Odpowiadał za wojsko, miał duży wpływ na politykę, no powiedzmy też tą przemysłową, no bo to zbrojenia były związane z wojskiem i miał swoje bezpośrednie kontakty z Moskwą, rzeczywiście takie poza Gierkiem, więc miał swoje własne oparcie w Moskwie, niezależne od Gierka, to od początku wiele na to wskazuje, ale Gierek też miał oczywiście swoje oparcie w Moskwie i przez długi czas to były zgodnie, no, współpracowali ze sobą. Wiadomo, że Jaruzelski może troszkę był na... Wiele by na to wskazywało, mniej entuzjastycznie nastawiony do tego otwarcia na zachód, do tych kontaktów, że tu rzeczywiście mogła być jakaś różnica między nimi, co nie znaczy, żeby był w opozycji, bo taka opozycja nie istniała w tym czasie.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Zachęcam Państwa do lektury książki pana profesora Mirosława Szumiło. Gierek, droga do władzy, część pierwsza. Czekamy na część drugą, ale przede wszystkim zachęcam do lektury części pierwszej. Może teraz, gdyby scenarzysta zabierał się za film o Gierku, dzięki książce napisałby go lepiej i bardziej precyzyjnie. Bardzo się cieszę, że powstała kolejna biografia, gdyż ten rynek biografii na szczęście kolejnymi pozycjami jest zapełniany, ale jeszcze nam tego brakuje. Nam, mówię, czytelnikom. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.